Cześć, z tej strony Kasia Kobus, a wy słuchacie podcastu Skrótu Sejmowego, czyli jednego z projektów Fundacji Edukacji Obywatelskiej, w którym omawiamy najważniejsze akty prawne, przebieg głosowań i debat mających miejsce podczas minionych obrad Sejmu. W tym odcinku usłyszycie skrót z 54. posiedzenia. Będzie mowa o wyborze nowej Krajowej Rady Sądownictwa, wyborze nowego prezesa NBP, informatyzacji ofert pracy dla obywateli Ukrainy, a także o nowościach w rolnictwie, ochronie prawnej farmaceutów oraz zmianach w polskich kolejach państwowych. Zapraszam do posłuchania. Podczas 54. posiedzenia Sejmu wybrano 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa. Irenę Bochniak, Katarzynę Ewelinę Chmurę, Annę Elżbietę Dalkowską, Dariusza Drajewicza, Grzegorza Furmankiewicza, Marka Jaskulskiego, Joannę Kołodziej-Michałowicz, Ewę Łapińską, Zbigniewa Łupinę, Krystynę Morawę-Fryźlewicz, Macieja Nawackiego, Dagmarę Pawełczyk-Woicką, Rafała Puchalskiego, Pawła Kazimierza Styrnę oraz Stanisława Zduna. Podczas posiedzenia Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka dnia 26 kwietnia ustaliła przedmiotową listę. Przypominamy, że kandydatów przedstawiono 6 kwietnia bieżącego roku, a kadencja wybranych członków trwa już 4 lata. Przyjęcie uchwały spotkało się z dużym oburzeniem ze względu na niespodziewane pojawienie się głosowania w porządku obrad. Teraz przejdźmy do powołania prezesa Narodowego Banku Polskiego. Zgodnie z wnioskiem prezydenta, ponownie powołany został obecny prezes, Adam Glapiński. Wybór Adama Glapińskiego do końca nie był pewny. W przestrzeni publicznej pojawiały się opinie, że wybór ten jest niezgodny z prawem. Glapiński w 2016 roku zasiadał już w zarządzie NBP, w którym można zasiadać tylko dwukrotnie. Później został powołany na prezesa. Prezes przewodniczy zarządowi, wobec czego według niektórych opinii ponowny wybór na prezesa równałby się z trzecią kadencją w zarządzie. Jednak ważniejsze wątpliwości co do jego wyboru związane są ze spóźnionymi lub niewłaściwymi decyzjami w przeciwdziałaniu i zmniejszaniu skutków inflacji i kryzysu finansowego wywołanego przez pandemię COVID-19 i wojnę na Ukrainie. Następny temat to informatyzacja ofert pracy dla obywateli Ukrainy. Projekt ten dotyczy utworzenia systemu teleinformatycznego mającego na celu ułatwienie nawiązywania kontaktów między pracodawcami a poszukującymi pracy obywatelami Ukrainy przybywającymi na terytorium Polski w związku z konfliktem zbrojnym. Minister cyfryzacji m.in. będzie odpowiadać za zapewnienie ochrony przed nieuprawnionym dostępem do systemu teleinformatycznego, zapewnienie integralności w systemie teleinformatycznym, zapewnienie dostępności tego systemu, przeciwdziałanie uszkodzeniom oraz określanie zasad bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym danych osobowych. System będzie pozwalał na przetwarzanie, w tym wprowadzanie, gromadzenie i usuwanie ofert pracy, informacji dotyczących wiedzy i doświadczenia zawodowego obywateli Ukrainy, a także dokonywanie analiz tych informacji. W przypadku obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich państwa, dodatkowym wymogiem korzystania z systemu będzie podanie numeru PESEL. A teraz o nowościach w ekorolnictwie. Rządowy projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej, nad którym prace w komisjach toczyły się od 21 kwietnia bieżącego roku, zakłada on wprowadzenie postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 30 maja 2018 roku w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Przepisy mają doprowadzić także do adaptacji systemów kontroli w rolnictwie do wymogów unijnego rozporządzenia z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych. Kluczowe postanowienia ustawy. Wprowadzenie ułatwień w stosowaniu nawozów dopuszczonych do użytku w państwach Unii Europejskiej, co zwiększyć ma ich dostępność dla rolników ekologicznych. Określenie kompetencji poszczególnych organów w systemie kontroli nadzoru nad produkcją ekologiczną. Utworzenie jednolitej bazy producentów objętych kontrolą i certyfikacją w produkcji ekologicznej. Wprowadzenie kar za zamieszczanie w reklamach fałszywych informacji dotyczących ekologiczności produktów rolniczych. W czasie debaty sejmowej największe wątpliwości wzbudził ograniczony zakres ustawy, zwłaszcza w kontekście braku konkretnych zachęt do zwiększania udziału produkcji ekologicznej w całościowym przekroju polskiego rolnictwa. Posłanki i posłowie Lewicy, Polski 2050 i Koalicji Obywatelskiej zwrócili uwagę na to, że ustawa jest zbyt skomplikowana oraz niedostatecznie progresywna względem strategii Unii Europejskiej dotyczącej przyszłości rolnictwa ekologicznego. Następnym tematem jest ochrona prawna farmaceutów. Poselski projekt o zmianie ustawy o zawodzie farmaceuty wpłynął do Sejmu 10 marca bieżącego roku. Jego autorzy, posłowie Lewicy, wnoszą o dodanie do obecnej ustawy przepisu, zgodnie z którym farmaceucie w czasie wykonywania jego ustawowych czynności przysługiwać będzie ochrona prawna należna funkcjonariuszowi publicznemu. W sprawozdaniu Komisji Zdrowia czytamy, że ze względu na fakt, iż farmaceuta jest samodzielnym zawodem medycznym, a apteki jako placówki ochrony zdrowia publicznego są elementem systemu ochrony zdrowia, w których świadczona jest m.in. opieka farmaceutyczna, farmaceuci w ramach wykonywania czynności zawodowych powinni korzystać z ochrony prawnej właściwej dla funkcjonariuszy publicznych. Proponowane rozwiązania są odpowiedzią na przypadki napaści na farmaceutów w aptekach, których podłożem są w większości motywy rabunkowe. Zdaniem autorów ustawy wprowadzone zmiany pozytywnie wpłyną na relacje społeczne, bezpieczeństwo farmaceutów oraz bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Przejdźmy teraz do zmian w polskich kolejach państwowych. Podczas 54. posiedzenia Sejmu odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Głównym celem projektu było zwiększenie budżetu programu uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej Kolej Plus z 5,6 miliarda złotych do kwoty w wysokości 11,2 miliarda złotych. Umożliwi to dofinansowanie 34 z 47 projektów inwestycyjnych oraz realizację inwestycji liniowych, czyli modernizację lub budowę nowych linii kolejowych, w tym również uzupełnienie istniejącej sieci o połączenia kolejowe z miejscowościami powyżej 10 tysięcy mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi. Ponadto projekt ma na celu usprawnić proces wnoszenia przez PKP SA, spółkę matkę, do spółki podległej PKP Polskie Linie Kolejowe SA, części majątku, który jest niezbędny do prowadzenia działalności w zakresie zarządzania infrastrukturą kolejową. To już wszystko w tym odcinku. Zachęcamy do zaglądania na nasze media społecznościowe i zapraszamy po więcej przy okazji następnego posiedzenia. Dzięki!